Czy zależy nam na Kościele przez duże K? Mam nadzieję, że też i na tym, który jest tutaj. Ale czy każdemu z was zależy na Kościele? Myślę, kochani, że jeżeli poważnie myślimy o Kościele, to powinno nam zależeć na dwóch sprawach. Pierwsza, na tym, by stale powiększało się grono biblijnie wierzących ludzi, takich, którzy będą żyli na co dzień z Bogiem w oparciu o Boże Słowo. To jest pierwsza rzecz. I druga, by nasze zbory, parafie, społeczności powiększały się nie tylko liczebnie, ale przede wszystkim jakościowo. Czyli myślimy w kategoriach wyjścia na zewnątrz, żeby to grono ludzi poważnie traktujących Boga stale się powiększało, i myślimy też partykularnie o sobie. Ale nie w kategoriach ilości, ale jakości. No dobrze, ale w jaki sposób to osiągnąć? Jak trafić do ludzi, którzy w ogóle Bogiem się nie interesują? Macie takich ludzi w swoim gronie? Macie. Mamy. I nieraz jesteśmy totalnie załamani. Zastanawiamy się, jak do nich trafić. Wreszcie, co robić, by ludzie chcieli słuchać Ewangelii? Co robić, żeby ludzie chcieli oddać Bogu swoje życie, a później, żeby w Kościele znaleźli swoje miejsce, gdzie mogliby duchowo wzrastać i funkcjonować. Bo bycie w Kościele to nie jest tylko kwestia pewnego początku, że zaczynam relację z Bogiem, ale myślę o tym, żeby mieć sposobność, mieć pewną płaszczyznę, kiedy będę mógł brać i dawać siebie w kategoriach też wzrostu i funkcjonowania. Co więc robić? W wielu firmach, bankach, wszędzie tam, gdzie praca opiera się na bezpośrednich kontaktach z ludźmi, co pewien czas przeprowadzane są szkolenia. I mają one na celu nie tylko zwiększenie efektywności, wydajności pracowników, ale przede wszystkim mają na celu uczenia techniki docierania do ludzi, nawiązywania relacji z ludźmi i poznawania różnych sposobów, coraz nowszych sposobów, pozyskiwania nowych klientów. I z czymś takim w pewnym sensie mamy do czynienia w tekście, który chcę przeczytać. Zachęcam, jeśli otworzyli list Pawła do Kolosan. To jest strona 1275. List Pawła do Kolosan, strona 1275, rozdział 4, gdzie wierszu 5 i 6, ale właściwie będę chciał się skupić na 5 wersecie. 6 też przeczytam. Te dwa wersety Paweł pisze następująco. Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Kochani, myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że ten tekst jest niczym innym jak praktycznym materiałem szkoleniowym, który z inspiracji Ducha Świętego przygotował Paweł w temacie pozyskiwania ludzi, postępowania z ludźmi. Jest to materiał, z którego naprawdę możemy bardzo wiele skorzystać. Pytanie, czy chcemy? Bo myślę, w naszym życiu mają miejsce dwie takie sprawy. Czasem jest tak, że jest wszystko przygotowane, ale problem jest z tym, że my nieraz nie chcemy z tego skorzystać. Więc bez względu na to, jak dobry materiał Bóg przygotował w swoim słowie, jeżeli my nie chcemy z niego skorzystać, to nam nic nie da. To wcale nie znaczy, że autorytet tego słowa jest podważony. Paweł cały czas ma na myśli tworzenie zborów i przyrost jakościowy tych zborów. Jako ten, który ma doświadczenia z Bogiem, przekazuje te doświadczenia dalej. I tutaj, tak myślę, zawarł praktyczne wskazówki, co zrobić z ludźmi, którzy do nas nie należą. Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze. Wiersz 4. Tłumaczenie dynamiczne. Wykorzystujcie wszystkie okazje do opowiadania innym ludziom dobrej nowiny. We wszystkich kontaktach z nimi bądźcie mądrzy i roztropni. komentarz żydowski do Nowego Testamentu, zachowujcie się mądrze względem ludzi z zewnątrz, w pełni wykorzystując każdą okazję. Wiecie, łatwo powiedzieć, postępujcie mądrze albo bądźcie mądrzy i roztropni. No ale jak wygląda to mądre postępowanie dzisiaj? Jak należy je dzisiaj rozumieć? Jak powinniśmy je rozumieć? Jak w praktyce okazuje się to mądre postępowanie? W jaki sposób? W czym powinno się przejawiać? Poszukując odpowiedzi na te pytania, kiedy chcemy korzystać, myślę, że to, co najlepsze może nam się przytrafić, to skorzystać do przykładu kogoś, kto w każdej sferze życia, wybaczcie za to, że określenie się powtórzy, może być dla nas przykładem i zachętą. Czyli jeżeli zastanawiamy się nad tym, jak trafiać do ludzi, którzy do nas nie należą, lub jak w jednym z tłumaczeń jest, którzy są z zewnątrz, najlepiej popatrzeć na mistrza w tym temacie, którym jest Pan Jezus. Jak On to robił, że trafiał do ludzi? Co On robił, że ludzie, pomimo iż byli negatywnie nastawiani przez zwierzchników, lgnęli do Niego, nie obawiali się obecności z Nim. Co więcej, ta Jego obecność miała konkretne przełożenie na zmianę życia tych ludzi. Czy wszystkich? Oczywiście, że nie. Ale tych i znowu, którzy chcieli. Jedną z charakterystycznych cech służby Pana Jezusa, która robiła wielkie wrażenie, nawet na Jego najbardziej zagorzałych przeciwnikach, był sposób traktowania, co powodowało, że swoją osobą Jezus przyciągał tłumy. Bardzo często ewangeliści piszą o tych tłumach. U Marka często czytamy o wielkim mnóstwie ludzi. To jest takie ciekawe. Wielkie mnóstwo. No jak mnóstwo, to ono musi być wielkie. Ale Marek to jakby potęguje. Może ktoś powie nie po polsku. Wielkie mnóstwo ludzi. Mateusz bardzo często używa sformułowania liczne rzesze. I w oparciu nie tylko o te wersety możemy powiedzieć, że ludzie garnęli się do Jezusa, byli wszędzie tam, gdzie się znajdował, nawet jeżeli wiązało się to z wielkimi niedogodnościami z ich strony w kontekście pokonywania wielu kilometrów, żeby pójść tam, gdzie jest Jezus. Co więc było takiego w Panu Jezusie, co przyciągało nie tylko tłumy, ale pojedyncze osoby? I jeszcze raz powtórzę pytanie, czego możemy się nauczyć, gdy chodzi o nasze docieranie do ludzi i oddziaływanie dzisiaj? Pod warunkiem, znowu, że chcemy. Co z tego, że pewien przepis może być najlepszy? Co z tego, że dzieli się swoimi uwagami najlepszy praktyk, jeżeli my nie będziemy chcieli? Ale znowu taka rzecz, jeżeli my nie będziemy chcieli, to będzie chciał ktoś inny. I nie chciejmy być w sytuacji kogoś, kto nie chciał, ale bądźmy tymi, którzy będą chcieli. I to absolutnie nie jest gra słów. Chcę zwrócić uwagę na trzy rzeczy. Jest ich więcej, ale chcę się skupić na trzech rzeczach. Pierwsza, podstawowa. I kochani, jeżeli patrzymy na ten przykład, którym jest Pan Jezus, za każdym razem zachęcam, żebyśmy odnosili to do siebie i porównywali. Wiemy, jak to jest u Niego, jak to jest u nas. Pierwsza rzecz. Pan Jezus w ogóle kochał ludzi. Kochał przede wszystkim niewierzących, akceptował tych ludzi, nie odwracał się od nich. Pan Jezus kochał ludzi, szczególnie niewierzących, akceptował tych ludzi. I kto jak to, ale On miał świadomość, jakie życie ci ludzie prowadzą, pomimo tego On z nimi przebywał i się od nich nie odwracał. Potwierdzeniem tego są słowa między innymi z Łukasza, gdzie w 15 rozdziale, zaraz w pierwszym wersecie czytamy, a zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Zwróćcie uwagę, ludzie z marginesu. Ja jestem przekonany, że w swoim życiu mamy takich ludzi, których gdzieś tam kładziemy za margines. Ludzi, którzy mają problem z alkoholem. Ludzi, którzy znani są z tego, że są nieuczciwi. Każdy z nas ma ludzi, którzy są postawieni za marginesem. Ale z drugiej strony, z różnych względów i my możemy być w sytuacji kogoś, kto przez kogoś jest ustawiony poza marginesem. Pozostałe Ewangelie świadczą również o tym, że Pan Jezus kochał grzeszników, a szczególnie ludzi zgubionych, nie z własnej woli, a nieraz z własnej woli lub przez innych odrzucony. I pomimo życia, jakie prowadzili, ich akceptował i co przez wielu było trudne do zrozumienia, lubił spędzać z nimi czas. Zresztą sam o sobie powiedział, że przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. I to, że otaczał się takimi ludźmi, i to nie chodziło tylko i wyłącznie o ludzi prostych, ale o ludzi z marginesu, jak wiemy, wielu miało mu do zarzucenia, szczególnie jego przeciwnicy. W wielu miejscach Ewangelii czytamy o tym. Łukasz 15:2. Faryzeusze zaś uczeni w piśmie szemrali, mówili, ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Potem w tym samym rozdziale Łukasz pisze, szemrali faryzeusze ich uczeni w piśmie, mówiąc do jego uczniów, dlaczego z celnikami, grzesznikami jecie i pijecie? W zrozumieniu sprawiedliwych faryzeuszy, a za takich ci ludzie samych siebie uważali, określenie przyjaciel grzeszników, jakie przyklejono, wcale nie było komplementem, lecz zniewagą. To była zniewaga. Ale powiem wam, że jestem Bogu wdzięczny za to, że Pan Jezus jest dalej przyjacielem grzeszników. I on tego nie traktuje jako zniewagę. Lecz właśnie ci grzesznicy doskonale wiedzieli, że w przypadku Jezusa ta otwartość to nie jest żadna poza, ale szczera postawa i prawdziwa troska. Nasz Pan tego nie robił na pokaz. On zresztą niczego nie robił nigdy na pokaz. Nie pokazywał się z tymi ludźmi w celu pozyskania ich głosów, ich poparcia czy akceptacji, wybaczcie, tak jak wielu ludzi ze świata polityki, szczególnie przed okresem wyborczym, pokazuje się z ludźmi, żeby pozyskać ich głosy. Jezus niczego nie robił na poklask, ale to zawsze było szczere, to było prawdziwe i to było możliwe do wyczucia, jeżeli tak mogę powiedzieć. To się czuje. Kochani, wcześniej czy później ludzie wyczują, czy jestem szczery, czy też jestem sztuczny w tym moim podejściu do człowieka. To wyjdzie. Ja mogę się kamuflować, ale w różnych okolicznościach to wyjdzie na wierzch. I bardzo często ludzie się mobilizują, żeby ktoś tego nie dostrzegł. Natomiast Jezus nie musiał się mobilizować, on po prostu taki był. Jezus był rzeczywiście zainteresowany byciem z tymi ludźmi i ich problemami. Nawet małe dzieci garnęły się do Niego, co mówi już niesłychanie wiele o tym, jakiego typu osobą był Pan Jezus, a dzieci mają to do siebie, że instynktownie lgną przecież do ludzi pełnych miłości i ciepła. Pan Jezus kochał, akceptował, dlatego wielu szukało Jego bliskości i chętnie słuchało to, co miał do przekazania. Czy przyjmowali to w tym momencie, jak to było przekazywane? Nie wiemy. Wszyscy na pewno nie, ale już sam fakt, że słuchali i że dawało im to do myślenia, jest bardzo wiele. Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze. Mam nadzieję, że myśleliśmy już nieraz o tym, jak oddziaływać na tych, którzy nie są Bogiem zainteresowani albo uważają, że Boga nie potrzebują. Mam nadzieję, że nie ma pośród nas, tu w kościele, czy na łączach internetowych, czy może pośród słuchaczy Radia CCM, mam nadzieję, że nie ma pośród nas kogoś, kto uważa, ja Boga nie potrzebuję. A jeżeli jesteś, to chcę ci powiedzieć jedno. Będziesz tak uważał tylko do czasu. Tylko do czasu. Jeżeli ten czas się skończy, kiedy będziesz miał jeszcze możliwość zrewidowania swojego życia i swoich decyzji, to dobrze. Jeżeli natomiast nie będziesz miał tej możliwości rewizji, to zorientujesz się, stając przed Bożym tronem, że tak naprawdę byłeś w błędzie, uważając, że Boga nie potrzebujesz. Kiedy o tym mówię, o ludziach, którzy negują Boga albo Boga nie potrzebują, bądź tak uważają, mam na uwadze nie tylko osoby, które od Boga się odżegnują i całkiem świadomie mówią, że są niewierzące, aczkolwiek wiecie, to jest pic na wodę mówienie, że człowiek jest niewierzący, bo człowiek zawsze w coś wierzy. Nie ma ludzi niewierzących. Zawsze w coś człowiek wierzy. Ale nie mam na myśli tylko tych, którzy mają odwagę deklarować. Ja nie wierzę, mi to nie jest niepotrzebne, ale przede wszystkim mam na myśli wielu nominalnych członków naszych zborów i kościołów. Co więc mamy robić, żeby pozyskać takie osoby? Jakich użyć metod? W czym ma się przejawiać nasza mądrość, gdy idzie o nasze postępowanie? Mamy modlić się o tych ludzi? Na pewno. Modlić się o tych, którzy są zamknięci na Ewangelię? Mamy zachęcać do tego, by zerwali ze złym życiem? Oczywiście, ale tu znowu, jeżeli będą chcieli, to z tym życiem zerwą. A może mamy pozostawić ich samym sobie i czekać, aż zmądrzeją? I bardzo często jest takie nasze podejście. Ja nie będę się narzucał, musisz zmądrzeć. Po ludzku jest to logiczne. Ale nawet jeżeli przez 15 razy słyszałem, nie obchodzi mnie to, o czym mówisz, albo słyszałem nieuprzejme słowa skierowane pod moim adresem, to wcale nie znaczy, że po raz 16 mam sobie dać spokój. Kochani, jakkolwiek byśmy do tego nie podeszli, to okaże się, że początkiem naszego oddziaływania zaraz po naszych modlitwach o konkretne osoby jest bycie z tymi ludźmi, spędzanie z nimi czasu, posiadanie z nimi relacji, zaakceptowanie tych ludzi. Zaraz powiem, co myślę, mówiąc zaakceptowanie, żeby nie było nieporozumień. Jest komunikowanie słowami i zachowaniem, że mnie na tobie zależy. Mam świadomość, że my jako ludzie akceptację mylimy z aprobatą. Akceptacja nie jest synonimem aprobaty. Akceptuję człowieka, ale nie aprobuję jego zachowania. Tak jak Bóg akceptuje każdego z nas, ale nie aprobuje nieraz naszego życia. I o tym mówi z wielką miłością w swoim słowie. Akceptacja to nie aprobata. Bardzo często ktoś może powiedzieć, ale ja nie mogę akceptować ludzi. Ja nie mogę aprobować ich życia. I mam odwagę powiedzieć, słuchaj, to nie jest tak, jak to robisz. Ale akceptuję cię jako człowieka. Tego możemy uczyć się od Pana Jezusa. Zwróćcie uwagę, że ludzie, którzy są napiętnowani przez styl życia, już sami w swoich oczach czują się jako ci, którzy są postawieni poza nawiasem. I jeżeli będziemy do nich podchodzić, już nas potraktuje jako któryś z kolei, którzy tak samo o nich myślą. Stąd też, jeżeli rozmawiam z pijakiem, okazuję mu szacunek, bo to jest człowiek, ale nie aprobuję tego, jak on żyje. Jeżeli rozmawiam z człowiekiem, który ma problem z wiernością małżeńską, to szanuję go jako człowieka, to jest człowiek, ale nie aprobuję tego, co on robi. Jeżeli rozmawiam z człowiekiem, który znany jest z nieuczciwości albo z kłamstwa, to akceptując nie znaczy, że aprobuję to, co on robi. On jest dla mnie ważny jako człowiek. Tego się uczy od Pana Jezusa. Więc kiedy Jezus rozmawiał z ludźmi, kiedy ludzie lgnęli do Niego, ci z marginesu wiedzieli, że On ich akceptuje. Ale to zbudowanie pewnej relacji, poczucia bezpieczeństwa powodowało, że zaczęli słuchać uważnie to, co w miłości do nich mówił. Nie jako oskarżenie, ale jako napomnienie w pewnej naprawdę dozie miłości. W swoich kontaktach z ludźmi Pan Jezus tak robił. I jestem w stanie przytoczyć i tak samo każdy z nas wiele postaci z Nowego Testamentu. Zacheusz, jak wiemy, był złodziejem. Jezus go nie odrzucił. Inni go odrzucili. On był postawiony poza nawiasem. Jezus go zaakceptował takim, jakim był. Poświęcił mu swój czas. Jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, kiedy celnicy byli traktowani jako zło konieczne, jako organ, który kolaboruje z Rzymem. Jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że w kręgu tych osób, które idą z Jezusem przez Jerycho, są ci, którzy są faryzeuszami i teraz Jezus zwraca się do złodzieja. Zwraca się do celnika, zejdź, dzisiaj muszę wejść do twojego domu. Stracił w ich oczach. A najważniejsze, że zyskał w oczach tego, który go potrzebował. I wtedy, kiedy Zacheusz widzi, że Jezus się go nie wstydzi, Jezus nie musi mu niczym mówić. Co Zacheusz mówi? Mam świadomość, że to, co mam, zdobyłem nieuczciwie. Oddaję to. Wielokrotnie, aniżeli zdobyłem. Jezus nic nie musiał mówić. Podejście Jezusa, Jego miłość, oczywiście On był Bogiem, powodowało, że ludzie zaczynali zmieniać myślenia, ale u podstaw tego było to, że czuli się zaakceptowani, nie napiętnowani. Kochani, to nasze napiętnowanie którejś z kolei ludzi, którzy mają problemy, w niczym im nie pomoże, bo oni sami są napiętnowani w swoich własnych oczach. Tu chodzi o to, żeby pokazać ratunek. Kolejny przykład, Samarytanka. Kobieta, którą ludzie unikali. Która w skwarze, jeżeli bylibyśmy w Izraelu, 50 parę stopni, kiedy nikt nie wychodzi z domu, wszyscy szukają cienia, ona idzie do studni. Dlaczego? Bo ludzie nie chcą z nią mieć żadnego kontaktu. A Jezus specjalnie zmienia marsz swój, żeby iść przez Samarię, żeby tam w tym miejscu znaleźć i swoją obecnością komunikuje jej, że ją akceptuje. Jezus doskonale wie, jakie życie prowadzi. Z wielką miłością, cierpliwością wskazuje na to, co w jej życiu zachowaniu jest niewłaściwego. I mówi, że pomimo tej fatalnej przeszłości, reputacji, wszystko może ulec zmianie i ona odnajduje przebaczenie i pokój. Powiedziałem, kochani, że można wymieniać wiele, wiele jeszcze innych przykładów. Pomyślmy, mając może teraz na uwadze jakieś konkretne osoby, czy akceptujesz tych, którzy żyją bez Pana Jezusa? Nie czy aprobujesz ich sposób życia, ale czy przyjmujemy ich jako ludzi? Czy uświadamiamy sobie, że przede wszystkim ci ludzie potrzebują Zbawiciela? Czy też ich otrącamy, gdyż zachowują się w sposób gorszący i nie chcemy mieć z nimi żadnego kontaktu? Ale kochani, nie oczekujmy od niewierzących, że będą zachowywali się jak wierzący, dopóki się wierzącymi nie staną. Poprzez naszą akceptację możemy zakomunikować ludziom dwie rzeczy. Po pierwsze, że jest ktoś, kto ich nie przekreślił i komu na nich zależy. I po drugie, że mogą odnaleźć Zbawiciela, który całkowicie może zmienić ich życie. Ale wtedy bardzo pomaga też doświadczenie. Jeżeli Pan Jezus mnie nie odrzucił, to Ciebie tak samo nie odrzuci. Jeżeli Pan Jezus mi wybaczył, to Tobie może też wybaczyć. Ci, którzy piętnują innych, to są ci, którzy nie przeżyli, nie doświadczyli osobiście miłości Pana Jezusa. Bo jeżeli ja, grzeszny człowiek, zostałem przez Niego uratowany, to Ty tak samo możesz. Pytanie, czy chcemy, żeby z czymś takim wychodzić? Druga rzecz. Patrząc na to, jak Jezus oddziaływał na ludzi, możemy zobaczyć, że wychodził naprzeciw ich potrzebom. Ludzie tłoczyli się wokół Jezusa, ponieważ On odpowiadał na ich potrzeby. To były potrzeby fizyczne, emocjonalne, duchowe. I każdą osobę traktuje z szacunkiem i z godnością. Nawet jeżeli jest to sprzątaczka. Staram się, aczkolwiek są wakacje. Kiedy kończymy lekcje w szkole i dzieci siedzą w klasie, gdzie jest pełno papierków. Pamiętam taką sytuację, kiedy mówiłem, słuchajcie, posprzątamy tutaj. I wtedy taki jeden mały berbecz, byłem zaskoczony, że to on powiedział. Po co? Jest sprzątaczka. Powiedziałem, o nie, kolego. Po pierwsze, to jest pani sprzątaczka, a po drugie, sprzątamy za sobą. Kochani rodzice, ten element musimy też w nasze dzieci wtłoczyć. Nie sprzątajmy za nich wszystkiego, bo nauczymy ich niesprzątania. Ale mobilizujmy, że nawet jeżeli jest to sprzątaczka, ale to jest też kwestia, którą one widzą u nas. Jaki my rodzice mamy szacunek? My zazwyczaj mamy szacunek do ludzi, którzy są wyżej, ponad nami. Natomiast tych, którzy są poniżej, nie traktujemy z szacunkiem. No bo traktować z szacunkiem kasjerkę w sklepie, traktować z szacunkiem choćby nawet sprzątaczkę, tego, który pomaga mi wlewać paliwo do samochodu na stacji benzynowej. Kochani, każdą osobę Jezus traktował z godnością i szacunkiem. Nawet te, z którymi się nie zgadzał. Nawet tych, którzy byli jego śmiertelnymi wrogami. Myślę, że dobrze byłoby, żeby świat polityki przestudiował podejście Jezusa do swoich antagonistów. Bo można dużo mówić o Bogu. Można powoływać się na Boga. Można mieć Boga wpisanego w rejestr. Ale jeżeli swoim życiem jestem tym, który jest zaprzeczeniem tego, na co się powołuje, nawet jeżeli z kimś się nie zgadzam, to wcale nie znaczy, że mam go zrównać z błotem, że mam go zgnoić, że mam go zlekceważyć. Wszyscy chyba pamiętamy z naszej lektury Biblii, że Pan Jezus, znając potrzeby ludzi, czy to była bieda, ich starania, bardzo często pytał, co chcesz, żebym ci uczynił. I czasem wydaje mi się, że w rozeznawaniu potrzeb ludzi koncentrujemy się nieraz tylko na potrzebach duchowych. To dobrze, bo to są ważne rzeczy, bo ludzie muszą być zbawieni. I tego Bóg chce, bo czytamy, że Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Ale nie możemy zapominać, że nasze ludzkie potrzeby przenikają się nawzajem. Kiedy Pan Jezus nauczał, karmił też ludzi fizyczny sposób, dając im jedzenie. Kiedy mówił o Bogu, leczył. Kiedy zwiastował o Bożej miłości, okazywał o nich jednocześnie wielką troskę. Kiedy mówił o przebaczeniu, pokazywał, jak to działa. Sam wyraźnie to wyartykułował, kiedy powiedział Mateusz 25, albowiem łaknąłem, daliście mi jeść, pragnąłem, daliście mi pić, byłem przychodniem, przyjęliście mnie, byłem nagi, przyodzialiście mnie, byłem chory, odwiedzaliście mnie, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Kochani, na każdą potrzebę musimy, oczywiście w oparciu o nasze możliwości, musimy umieć właściwie reagować. Jakub w swoim liście napomniał ostro chrześcijan, którzy myśleli, że na każdą potrzebę można odpowiedzieć kazaniem albo wersetem biblijnym. Jakub pisze, drugi rozdział, jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby, idźcie w pokoju, ogrzejcie się, nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Wychodzenie naprzeciw potrzebom. Oczywiście możemy przez to zostać wykorzystani. Ale kochani, nawet jeżeli będę wykorzystany w swoim życiu i pomogę, wczoraj też był człowiek, który nie wiem, nie znałem, ale czułem, że mam pomóc. Nie dlatego mówię, żeby urosnąć w waszych oczach. Ale powiedziałem, jeżeli mnie naprawdę wystawiłeś do wiatru, to ty za to odpowiesz. Ale jeżeli rzeczywiście mamy do czynienia z ludźmi, którzy potrzebują pomocy i jesteśmy w stanie im pomóc, mamy wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom, tak jak to robił Pan Jezus. Bo On dla nas jest punktem odniesienia. I wreszcie trzecia rzecz. W osobie naszego Pana możemy dostrzec, że utrząc nie był gołosłowny, lecz sam był przykładem słów, jakie wypowiadał. Oddziałujemy na niewierzących ludzi wtedy, gdy konfrontujemy ich ze słowem i ze swoim życiem jednocześnie. I mam tego świadomość, że Kościół Pana Jezusa wiele traci w oczach świata, bo słowa wyprzedzają daleko codzienne życie. Kochani, ludzie mają okazję zobaczyć moje przemienione życie. Mają okazję zobaczyć mnie w akcji, w sytuacjach trudnych, pełnych napięcia. Mają okazję zobaczyć życie, które zasadniczo różni się albo powinno się różnić zdecydowanie od norm, jakimi kieruje się współczesny człowiek. Taki inny styl życia może być oskarżeniem, ale może być też zachęceniem. Może to być taka sól w oku, która będzie drażnić, która będzie boleć, ale może być wielkim błogosławieństwem. Kiedy ludzie będą widzieć, nie tylko będą słyszeć, ale będą widzieć, że można inaczej. Paweł pisze tak, 2 Koryntian 2:2. Jesteśmy bowiem miłą Bogu wonnością Chrystusa zarówno dla tych, którzy dostępują zbawienia, jak i dla tych, którzy idą na zatracenie. I tak myślę. Czy jestem miłą wonnością dla tych, którzy dostępują zbawienia i też dla tych, którzy idą na zatracenie? Czy też ci, którzy idą na zatracenie, mnie nie interesują, nie zwracam uwagi, jakiego rodzaju wonnością jestem? Czy jestem wonnością? Czy jestem takim zapachem, na który ludzie zatykają nos i odwracają się? Dla jednych jest to zapach śmiercionośny na śmierć, dla drugich zapach ożywiający na życie. Kochani, w naszych kontaktach z tymi, którzy do Boga nie należą, kiedy tych ludzi zaakceptujemy, kiedy zaczniemy z nimi nawiązywać relacje, pojawi się bardzo wiele okazji, by dzielić się z nimi tym, w jaki sposób Pan Jezus zmienił moje życie na lepsze. Jeżeli te moje słowa nie będą miały pokryciem z moim życiem, jestem przekreślony i będę tylko mocny w gębie. Życie weryfikuje moje słowa. Mam tego pełną świadomość. A więc mamy kochać tych, którzy do Boga nie należą i ich akceptować. Mamy wychodzić naprzeciw potrzebom ludzi i służyć pomocą. Swoim życiem mamy być żywym przykładem tego, co mówimy. Kochani, myślę, że to są takie trzy rzeczy, które tak naprawdę mogą być takim naszym orężem w pozyskiwaniu tych, którzy nie należą bądź jeszcze nie należą. Może jest ktoś, kogo Duch Święty teraz kładzie nam na serce, w stronę którego uciekają nasze myśli, daje postanowienie, w jaki sposób rozpocząć nasze staranie w celu pozyskania tych ludzi. Panie, tak jak Ty akceptowałeś, naucz mnie kochać tych ludzi. Nie znaczy, że aprobuję ich sposób życia, ale kiedy zacznę ich kochać, będzie mi na nich zależeć. Kiedy będzie mi na nich zależeć, będę starał się mieć z nimi relacje. Kiedy będę miał z nimi relacje, będę dawał informację, że nie są mi obojętni. Kiedy pozyskam ich zaufanie, będę mógł powiedzieć, że coś nie jest w porządku, że Bóg chce coś zmienić. I kiedy będę o tym mówił, dam temu człowiekowi możliwość do konfrontacji, czy to, co mówię, w pierwszej kolejności działa w moim życiu. Niech Pan nam da zachętę i determinację w działaniu, aby mądrze starać się pozyskać tych, którzy do nas nie należą, może jeszcze nie należą, ale dzięki naszemu oddaniu, a przede wszystkim działaniu Ducha Świętego, będą mogli do nas należeć w kontekście do nas jako do ciała Chrystusa. Niech Was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że z wielką miłością nauczasz nas, Panie, że weryfikujesz i jakieś nasze patrzenie na sposób docierania do ludzi, że nieraz musisz zmienić całkowicie naszą filozofię. Dziękujemy, że przede wszystkim Ty nas kochasz, że Ty nas zaakceptowałeś. Dziękujemy Tobie, Panie, że Ty wyszedłeś naprzeciw, wychodzisz naprzeciw naszym oczekiwaniom i pragnieniom. Dziękujemy Tobie, Panie, za to, że kiedy patrzymy na Ciebie, to widzimy, że to, o czym mówiłeś, miało potwierdzenie w tym, jak żyłeś. Zresztą tego nie byli Tobie w stanie zarzucić nawet Twoi najgorzalsi przeciwnicy. Panie, chcemy poddać się takiej Twojej weryfikacji. Na ile kochamy innych ludzi? Na ile zależy nam na tych, którzy są poza? Na ile jesteśmy gotowi, otwarci, żeby pomagać? I na ile jesteśmy otwarci na to, żeby tam, kiedy nie można będzie powiedzieć, móc złożyć świadectwo swoim życiem? Dziękujemy, że do nas mówiłeś. Ty nas znasz najlepiej. I zmieniaj to, co potrzebuje Twoich zmian. Dziękujemy, że możemy modlić się o siebie nawzajem. I Panie, dziękujemy, że możemy stawiać się i błagać Cię o tych, którzy potrzebują Twojego wsparcia, Twojego dotknięcia, uleczenia, wyciszenia, ukojenia, Twojego pokoju. Kiedy, Panie, modlimy się o Marysię, modlimy się o Antoniego z Bielska, Renię z Cieszyna, Martę z Wisły, Izabelę, o te osoby, które walczą z nowotworami. Prosimy Cię, Panie, o to, żebyś Ty sam ukoił, a przede wszystkim, żebyś Ty się dotykał. Chcemy Ciebie prosić o te osoby, które oczekują na operację. Emilię z Malinki, Anię i Kasię z Ustronia. Prosimy o pokój dla ich myśli. Chcemy Cię, Panie, prosić o pastorów, którzy też walczą o swoje życie. Janusza z Kielc, Darka Zielonej Góry. Chcemy Cię prosić o chorych w domach, o samotnych, o osoby w żałobie. Dziękujemy, że jest to wielki przywilej, że możemy to wszystko przynosić przed Twój tron. Błogosławić Cię chcemy, wywyższać Twoje imię, bo jesteś tego godzien. A modlimy się o to, Ojcze, przez Pana Jezusa. Amen.